No to mamy półmetek rządu w koalicji 15 października. 65,4% badanych oceniło, że rządzi ona gorzej niż się spodziewali. 27,7% uważa, że koalicja sprawuje rządy zgodnie z ich oczekiwaniami, a 3,3% jest zdania, że rządzi lepiej niż się spodziewali. Takie są wyniki sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych. Choć trudny charakter koalicji właściwie znany był od początku, koalicja 15 października trochę trwoni poparcie z jesieni 2023 roku. Zużycie władzą jest faktem, lecz jako wyjaśnienie po raptem 2 latach wydaje się jednak zbyt banalne. Rodzi się więc pytanie, co poszło nie tak, a może co poszło tak, albo jedno i drugie. Będziemy o tym rozmawiać. W studiu profesor Aneta Zelek, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A przy telefonie Marcin Paladę, socjolog polityki, analityk, autor programu Marcin Paladę Statystycznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zatem przyjrzyjmy się temu, co się wydarzyło przez te 2 lata, co się udało zrobić, co jeszcze przed nami. Pani profesor, tematy głównie ekonomiczne, czy
no
jednak
tak, ja oczywiście, choćbym się nie wiem jak starała, to i tak zboczę na tematy gospodarcze i ekonomiczne. Więc jeśli idzie o gospodarkę, to muszę powiedzieć, i to będzie obiektywny osąd, to są niezłe 2 lata dla gospodarki w Polsce. A jeśli mówić o tym, jaka jest kondycja gospodarki teraz, jesienią 25, czyli po 2 latach tych rządów, to muszę powiedzieć tak, to jest pewny powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Wypada mi przypomnieć, że 23 rok kończyliśmy naprawdę z żenującym wynikiem. To było blisko 0% wzrostu gospodarczego. Trafiła nam się stagnacja, recesja w tamtym czasie. A zatem na plus temu rządowi muszę zakwalifikować, no jednak wprowadzenie nas w trwałą ścieżkę wzrostu. W tym roku dowieziemy, wydaje się, wynik 3,5% tempa wzrostu gospodarczego, to nas stawia jako jednego z liderów, jeśli chodzi o Unię Europejską, ale chyba więcej sensacji przyniosło takie doniesienie, że właśnie Polska zaawansowała do tak zwanego klubu bilionerów, co to znaczy top 20 największych gospodarek świata. Uroczyście to Państwu ogłaszam. Tak, tej jesieni przekroczyliśmy wartość PKB powyżej 1 biliona dolarów i to daje nam 20 miejsce w tym elitarnym gronie. Usunęliśmy z tej listy właśnie Szwajcarów i załapaliśmy się do tego grona.
Tylko jeśli mogę wejść w słowo.
Jak najbardziej.
Czy my to odczuwamy? Niekoniecznie.
Problem w tym, że parametrów makroekonomicznych nie odczuwamy równo wszyscy, tak? I w żadnym kraju nie uda się osiągnąć takiego idealnego stanu, że wszyscy będziemy odczuwać równo. Jakkolwiek.
Chyba, że będziemy przykładać dawne instrumenty ekonomii politycznej socjalizmu.
Socjalizmu, gdzie miało być porówno. Nie, ale jeden z nowych takich sondaży, który zapytał Polaków o to, jak oceniają swoją sytuację, nie tylko materialną, w ogóle taką życiową. Ja byłam zaskoczona, bo daleko ponad 3/4 Polaków powiedziało, że oceniają dobrze. No to z tego by wynikało, że gdzieś tam dominujący jest optymizm. Do optymizmu mamy obiektywne powody, jeśli idzie o tę ekonomię, a więc jest wzrost gospodarczy. Jest najniższe w historii bezrobocie i najniższe w Unii Europejskiej bezrobocie. Udała nam się tak zwana dezinflacja, to znaczy udało nam się opanować tą zmorę i co prawda to nie oznacza, że teraz wszystko tanieje, nie? Mamy inflację poniżej 3%, co to znaczy drożeje, ale znacznie wolniej. Więc są powody do zadowolenia, ale są też olbrzymie rozczarowania związane z polityką gospodarczą rządu, więc może w nas następnym wejściu. Dopowiem.
Oczywiście, panie Marcinie, Marcin Paladę.
To ja zostawię tylko tutaj z dwoma sondażami, wynikami dwóch pomiarów, bo teraz mamy napór w związku z tym, że jesteśmy na półmetku kadencji.
Tak, sondaż goni sondaż.
Pytanie, sondaż goni sondaż. Ja się tym zajmuję 20 parę lat i przyznaję, że no, mam ręce pełne roboty, tak bym to określił. Ale spójrzmy na sondaż opinii 24 z 6-8 października dla RMF-u. 24, gdzie zadano Polakom pytanie, czy żyje im się, to w nawiązaniu do tego, co mówiła moja szanowna przedmówczyni, czy żyje im się od wyborów, no właśnie, lepiej, tak samo czy gorzej. Lepiej wskazało 12% respondentów, tak samo 45% respondentów, gorzej 31% respondentów. Zadano też między innymi pytanie o to, jak rządzi obecna koalicja. 3% wskazało powyżej oczekiwań, 28% zgodnie z oczekiwaniami, aż 65% poniżej oczekiwań. To są dane bardzo alarmujące dla obecnej koalicji, bo nawet jeśli, a nie mam prawa, żeby podważać te dane, o których mówi pani profesor, ale jednak jak popatrzymy sobie na te wskaźniki istotne z punktu widzenia tego, co finalnie będzie rozstrzygało, czyli głos suwerena w wyborach w roku 2027, tak jak popularność premiera, popularność rządu, popularność partii współtworzących obecną koalicję, no to tutaj z całą pewnością nie ma absolutnie żadnych podstaw do optymizmu. I pomimo tych dobrych danych, o których tutaj rozmawiamy, jest coś, jest coś, co powoduje, że to się nie przekłada, te dobre dane nie przekładają się na poparcie dla premiera, dla rządu, dla partii politycznych. To jest też trochę nawiązanie do tego, co obserwowaliśmy w poprzednich latach, bo to nie jest wyłącznie problem obecnej ekipy rządzącej. To jest kwestia podejścia Polaków generalnie do klasy politycznej. To obserwujemy w ostatnich co najmniej kilkunastu latach. No, przykład przychodzi mi na myśl taki w roku 2007, jeżeli pamięć mnie nie myli, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się na przedterminowe wybory, PKB było około 7%, a Prawo i Sprawiedliwość wybory przegrało. W roku 2014-15 byliśmy już daleko od kryzysu 2008-2009-2010 tego światowego, a jednak Platforma Obywatelska i Donald Tusk wybory przegrali. Czyli może się okazać, że dla wielu Polaków, dla wielu wyborców tym czynnikiem rozstrzygającym o ostatecznym głosowaniu, preferencjach, sympatiach nie jest do końca to, co jest w kieszeni, ale to, w jaki sposób zachowują się rządzący, czy realizują obietnice wyborcze i jak to się przekłada na ich życie. Jak widać, te wskaźniki, o których mówiłem, pokazują, że na razie tego przełożenia tych dobrych wyników na sympatię dla obecnego obozu rządzącego nie ma, bo ta sympatia wyraźnie się od wyborów w 2023 roku skurczyła.
Pesymiści, tacy jakby może nie tyle pesymiści, to tylko bardziej krytyczne osoby powiedziałyby, że wyniki badań zależą od tego, kto je robi. Ale ja tak pomyślałam, że może ten rozdziew między tymi wynikami, które właściwie badały podobne zjawisko, wynika z tego, że to, o czym mówiła pani profesor, dotyczyło w ogóle naszego stanu zadowolenia z życia w naszym kraju.
Tak, w ogóle.
W ogóle. A nie tu jednak przykładamy ten wątek polityczny. To, o czym mówił pan Marcin Paladę. I może tak tłumaczyć w ogóle te różnice.
Można to tak tłumaczyć, ale ja spróbuję, podejmę się tej misji i spróbuję wytłumaczyć, dlaczego tak jest, że obiektywny obraz, przynajmniej jeśli mówimy o tej kondycji ekonomicznej, jest pozytywny, a jednak ocena rządu no chyba w większości jest negatywna. Moim zdaniem, to jest moje subiektywne odczucie albo taka moja prywatna interpretacja. Według mnie wynika to z faktu, że my 2 lata temu, 15 października, kiedy staliśmy w kolejkach, żeby oddać nasz głos, mieliśmy olbrzymie oczekiwania, że zmiana rządu będzie oznaczała olbrzymi zwrot. Ten zwrot się nie dokonał i ja już o tym wspomniałam. Jest trochę rozczarowań. Jest trochę rozczarowań dotyczących takich spraw jak praworządność czy rozliczenia poprzedniej władzy. No szczególnie wyborcy tej koalicji liczyli na to. Jest też trochę rozczarowań związanych z niedowiezionymi konkretami z listy 100 konkretów. I jeśli mogę wspomnieć tylko o tych konkretach, które były ważne dla ekonomii i gospodarki, no to tak, powiem, brawa będę biła za dowiezienie do Polski KPO i tego olbrzymiego strumienia pieniądza unijnego, brawo, ale już na przykład olbrzymie rozczarowanie przynosi taki konkret, który zapowiadał podniesienie kwoty wolnej od podatku i to dwukrotnie, z 30 do 60 tysięcy. Tam była mowa też w tym konkrecie o zwolnieniu z podatku dochodowego osób zarabiających do 6 tysięcy złotych, emerytów, którzy pobierają emeryturę do 5 tysięcy złotych. Jak wiemy, to się nie stało i jak rozumiemy, to się w najbliższej perspektywie nie stanie. Ja nie mam żadnych złudzeń, że w ciągu kolejnych 2 lat uda się zrealizować tak ważny dla Polaków konkret. To jest ważny konkret. To jest opodatkowanie, które wpływa na nasze realne dochody. Małe rozczarowanie przyniosły sprawy związane z usuwaniem VAT tak zwanego Polskiego Ładu, szczególnie składka zdrowotna od przedsiębiorców. Zapowiedź była taka, że będzie powrót do ryczałtowej składki. Jak wiemy, to się nie stało. No po prostu trochę skorygowano, żeby nie naliczać składki od sprzedanych środków trwałych. Więc ja tak to tłumaczę. To dziś stosunkowo niewyszukane poparcie dla koalicji rządzącej i perspektywy wyniku wyborów w 27 roku z wielkim znakiem zapytania, to jest efekt tego, że mieliśmy olbrzymie nadzieje, a dzisiaj odnotowujemy całą masę rozczarowań. I chyba nie pocieszę słuchaczy, jeżeli tylko powiem tak, w moim świecie, w świecie akademickim czy studenckim, jest takie święto połowinki, nie? A ja mówię, ale my w połowinki nie wydajemy dyplomów, nie oceniamy finalnie, więc może jednak dajmy szansę i poczekajmy na kolejne 2 lata.
Tylko gdyby utrzymywać takie tempo realizacji tych, nawet już bazując na tych 100 konkretach, to za kolejne 2 lata będziemy mieli zaledwie połowę spełnionych. Bo mniej więcej 1/4.
Jeśli w ogóle, pani redaktor, bo ja jeszcze teraz zwrócę uwagę na potężne bariery. Dlaczego to się nie udaje? Ja nie zarzucam temu rządowi, że jest leniwy. Nie, po pierwsze, trudy struktury tej koalicji i niedogadanie tego wszystkiego. I no, tu nie wiem, ustawa o związkach partnerskich jest pięknym przykładem, czy jeszcze poważniejszym przykładem jest ustawa dotycząca aborcji, dopuszczalności aborcji, tak? To się nie uda. No i druga kwestia, nie miejmy złudzeń, przy tak trudnej kohabitacji rząd a prezydent, no te najbardziej sporne kwestie, które znalazły się na liście 100 konkretów, nie mają najmniejszych szans w perspektywie najbliższych 2 lat. Więc ja nie mam tej nadziei. Jak wspomniałam, nie oceniajmy w połowinki. Ten dyplom wystawimy jednak na koniec studiów, tak? No to ja wiem, że to będzie trójczyna.
Trójczyna. A pan, panie Marcinie, co dla pana było największym rozczarowaniem? Czy jest w tym momencie, w którym jesteśmy?
Panie redaktor, szanowni państwo, ja już oglądałem, przyglądałem się pracy tylu gabinetów w Polsce z bliska, że mogę powiedzieć, że już niewiele jest w stanie mnie zaskoczyć. Myślę, że Donald Tusk i ekipa, która przejmowała władzę, o czym moja szanowna przedmówczyni wspomniała, właśnie o tych olbrzymich nadziejach związanych z zmianą, taką odczuwalną zmianą dla wielu, popełnił ten sam błąd, co wielu też poprzedników. Mianowicie ta nadzieja, te oczekiwania zostały wniesione, że tak powiem, do takiego poziomu, gdzie przy realizacji, przy no, bardzo trudnej koalicji, jakby nie patrzeć, to jest zlepek w tej chwili 4 formacji, połączonych co prawda chęcią, że tak powiem, wyeliminowania tego wszystkiego, co było przez 8 lat złego ze strony Prawa i Sprawiedliwości.
Ale tak naprawdę to trochę za mało. Takie wielkie małżeństwo z rozsądku.
No, z rozsądku, zwłaszcza, że jak tutaj przywołany przykład choćby związków partnerskich, nie mówiąc o aborcji, pokazuje, że ta koalicja jest choćby w sferze wartości bardzo różna, od skrajnej lewicy czy lewicy, progresistów, po chadeków czy konserwatystów, mam tutaj na myśli przede wszystkim PSL, czy część środowiska PL 2050. Więc w takich warunkach trudno jest osiągnięcie kompromisu, jeśli chodzi o sferę wartości, ale też trudno jest o kompromis, jeśli chodzi o tą sferę korzyści, bo z jednej strony mamy liberałów, właśnie obecnych choćby w PL 2050, wolnorynkowców, czy w Koalicji Obywatelskiej, ale w tej samej Koalicji Obywatelskiej przecież też są takie, można powiedzieć, środowiska, które są zdecydowanie najbardziej prosocjalne czy proetatystyczne, o lewicy oczywiście nie mówiąc, więc no, jak perspektywa jest 4 lat na rządzenie i ma się świadomość tego, że to jest jednak zlepek wielu środowisk politycznych, to osiągnięcie kompromisu, tak jak mówimy, jest bardzo trudne, co widzimy zresztą, bo ten rząd podejmuje różne próby, ale bardzo często wiele z tych zapowiadanych rozwiązań, czy nawet pomysłów, które pojawiły się już w trakcie, po wyborach w roku 2023, napotyka na podstawowy problem sprowadzający się do tego, że nie ma możliwości uzgodnienia wspólnego stanowiska w obrębie koalicji. A nawet zdarzają się sytuacje zupełnie absurdalne, sprowadzające się do tego, że czasami są trudności z ustaleniem tego samego punktu widzenia w obrębie jednej formacji politycznej. Więc trudno oczekiwać w tym momencie sprawczości od premiera czy od rządu w sytuacji, w której no, z tego poziomu najniższego nie wychodzi coś, co jest na poziomie uzgodnień między członami tworzącymi koalicję rządową. Poprzednikom było znacznie łatwiej. Twardą ręką rządził Jarosław Kaczyński. Ten obóz Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy był no, poza powiedzmy Gowinem, który w cudzysłowie ujmując trochę fikał no i poniósł za to bolesną konsekwencję, dokładnie tak. Natomiast jak popatrzymy, to jednak była struktura bardzo jednolita w sensie ideowym, w przeciwieństwie do obecnej formacji. Stąd ja nie spodziewałem się tutaj wielkiego przełomu po wyborach w roku 2023. Zakładałem, że no, poza tym wspólnym mianownikiem, jak powiedziałem, w postaci odsunięcia czy wyrugowania pozostałości po rządach Prawa i Sprawiedliwości, trudno będzie oczekiwać, że te widoczne efekty rządzenia będą w pierwszym, drugim, a nawet trzecim roku rządzenia. Pytanie, jak to się skończy, bo tutaj podzielam opinię pani profesor, że nie możemy teraz wystawić dyplomu, skoro mamy do czynienia z połowinkami. Natomiast no, te 2 lata już w dużej mierze spowodowały pewne istotne zmiany, jeśli chodzi o sympatie polityczne Polaków, a to przecież to one będą finalnie rozstrzygały w 2027 roku, późną jesienią, o tym, na kogo zagłosujemy i komu damy mandat do tego, żeby sprawować władzę przez kolejne 4 lata, czy innymi słowy, pewne zmiany, które się dokonały, są już na tyle głębokie, że szansa na odwrócenie na tyle korzystne, żeby obecna koalicja mogła spać spokojnie, no są jednak bardzo mocno ograniczone.
Myślę, że to nie jest może najważniejsza sprawa. Zdecydowanie nawet nie jest najważniejsza sprawa, ale jednak zaskoczyło mnie to, bo jeśli spojrzy się na tę listę spraw do załatwienia, która była obecna w retoryce przedwyborczej kampanii właśnie tej koalicji, to tam są takie rzeczy, które wydawałoby się, że są łatwe do zrealizowania i przynajmniej tak się wydaje, że w dalszym ciągu wydają się być łatwe do zrealizowania. Mam tutaj taki konkretny przykład, rozporządzenie o ochronie polskiego munduru. Co do tego chyba w ogóle jest zgoda, żeby wprowadzić zakaz wykorzystywania wojska do takich celów no, pozawojskowych, prawda? Czyli partyjnych czy wyborczych, kampanijnych. Tutaj chyba w ogóle jest zgoda, ale nawet w takich punktach
nie udało się tego zrobić. Tak jak wielu innych zamiarów spisanych na liście 100 konkretów. Ja osobiście uważam, że to był błąd, tak wielka lista, która po pierwsze w trakcie...
Robiła wrażenie, budziła nadzieję.
Nadzieję, ale i działała odwrotnie, bo w trakcie kampanii miałam wrażenie, że to jest chaos spraw, z których nie wiadomo, które mają strategiczne, kluczowe, krytyczne znaczenie. Od po prostu lista, wysyp 100 jakichś spraw do załatwienia. To chyba był błąd i dzisiaj odbija się czkawką temu rządowi. A jak wiemy, kampanie wyborcze rządzą się no, w ostatnich, ja wiem, w Polsce dwóch dekadach, trzech dekadach, na świecie już od dawna, rządzą się obietnicami między polityka prospołeczna, czy jak wolimy powiedzieć socjalna, i gwarancję stabilizacji jakiejś ekonomicznej. I poszliśmy w bardzo niebezpiecznym kierunku, szanowni państwo, poszliśmy w takim kierunku. Marzą nam się i politycy nam obiecują, i to każdej strony politycznej, że polityka socjalna w Polsce będzie miała wymiar taki skandynawski, szwedzki, i za chwilę już parametry makroekonomiczne pokażą, że poziom wydatków na politykę socjalną w Polsce sięga tych szwedzkich. Natomiast chcielibyśmy zachować przywilej stosunkowo niskiego fiskalizmu, czyli niskich podatków, dużej kwoty wolnej od podatków. Czyli tu mamy taki kurs na, nie wiem, na Irlandię. Więc ja gwarantuję państwu, że to się nie powiedzie, bo to się nie powiodło nikomu. My musimy powiedzieć, jaki model gospodarczy chcemy mieć. Liberalizm z niskimi podatkami, niezbyt aktywnym państwem, czy chcemy iść w kierunku socjaldemokracji, czy tak zwanej społecznej gospodarki rynkowej, gdzie chcemy dużo socjalu, ale musimy się na to zrzucić. Musi być wyższy fiskalizm. I obawiam się, że i ten rząd wpadł w tą pułapkę, w te sidła. Szwedzki socjal, irlandzkie podatki. To nie zadziała.
I w ogóle troszeczkę jednak za mocno chyba poszedł w populizm różnego rodzaju, bo to nie tylko ten przykład, ale wiele innych. Zawiodła też komunikacja. Gdzieś też, jeśli chodzi o takie słabe wyniki, się tutaj pojawia ta sprawa z oparciem wszystkich swoich planów na założeniu, że prezydentem będzie Rafał Trzaskowski. Tak. To też się chyba odbiło czkawką.
I oczywiście to się mści i dzisiaj mści się każdego dnia i przez kolejne dwa lata będzie się mścić. Ja naprawdę w tej sprawie jestem ortodoksyjną defetystką, jeśli można tak powiedzieć, bowiem, szanowni państwo, niewiele ustaw, które mogłyby realizować jakieś zapisy z konkretów, zostanie podpisanych przez aktualnego prezydenta.
Panie Marcinie, pan też jest ortodoksyjnym
defetystą?
Defetystą?
Może tutaj będę z pozycji nieco łagodniejszych, ale powiem w ten sposób, że rzecz sprowadza się generalnie, jak popatrzymy sobie na zmiany sympatii politycznych w Polsce, do tego, na ile zadowolone jest to centrum, szerokie centrum. Proszę zwrócić uwagę, że to szerokie centrum w roku 2015, będąc zmęczonym po 8 latach rządów Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, przekazało władzę Jarosławowi Kaczyńskiemu i Prawu i Sprawiedliwości. I w dużej mierze to centrum, także wzbogacone o to młode pokolenie, najmłodsze pokolenie, tegoż Kaczyńskiego w roku 2023 od władzy odsunęło. Teraz, jak popatrzymy z perspektywy dwóch lat od wyborów, to szerokie centrum, mimo że to nie był ten najtwardszy elektorat, to najtwardsze jądro wyborców koalicji 15 października, to od maja 2024 roku, od eurowyborów, obserwujemy proces wycofywania się tego centrum z sympatii do obecnego obozu politycznego. Ale co jest istotne, charakterystyczne i jednak pewnym nowym w polskiej polityce, i to też będzie pewnie rzutować na wyborach w roku 2027. Przez ostatnie 20 lat mieliśmy dominację PO-PiS-u. To wie każde dziecko w najmłodszej grupie przedszkola w Polsce, że to jest permanentny spór między Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem. Tyle tylko, że w ramach tego przesunięcia szerokiego centrum to było wyjście od jednego w kierunku drugiego i tak to mniej więcej wyglądało na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Ale teraz pojawiło się zupełnie coś innego. To trochę w nawiązaniu do tego, co mówiła pani profesor odnośnie modelu ekonomicznego. Mianowicie mamy na polskiej scenie politycznej mocno prosocjalne Prawo i Sprawiedliwość. Mamy bardziej, może mniej socjalne, ale z pewną równowagą, jeśli chodzi o te elementy rynkowe, Koalicję Obywatelską. No i pojawił się trzeci podmiot, który, jak widzimy w sondażach na półmetku, bez którego nie da się złożyć większości w następnym parlamencie, a to jest formacja, mam na myśli Konfederację, która jest bardzo wyraźnie prorynkowa. Czyli w takim modelu, który absolutnie nie podpada pod Skandynawię, nie podpada pod Irlandię. Jakbyśmy mieli szukać jakiegoś wzorca, to pewnie bardziej poza Europą. Tu pani profesor pewno mnie skoryguje jako znawczyni, że tak powiem, materii, ale tak mi się wydaje, że jakby szukać to gdzieś Singapur i jeszcze dalej, a nie te rozwiązania, które mamy tutaj obowiązujące w Europie, które jednak w dużej mierze jest mocno prosocjalna.
Ja podpowiem, no panie Marcinie, tak, niestety tak, Konfederację tak. Jako ekonomistka z całą odpowiedzialnością tak. Ja oznaczam jako bardzo naiwną formację skrajnie liberalną, ale w taki naiwny sposób, w taki, powiedziałabym, przedszkolny, infantylny sposób. Nie ma już takiego liberalizmu, który chciałby przeforsować pan Mentzen w Polsce. Nie ma.
Absolutnie.
I nie ma dowodów
zgoda,
na to, że to
pełna zgoda. To są dzieci, a biorąc pod uwagę zaangażowanie polityczne Janusza Korwin-Mikke, można powiedzieć wnuki polityczne tak. Tegoż Korwin-Mikke, gdzie mamy do czynienia, jak słusznie pani profesor mówi, z pewną naiwnością, która będzie bardzo szybko skorygowana, jeśli ta właśnie Konfederacja zbuduje jakąś koalicję większościową, czy to z jednym, czy z drugim podmiotem. Natomiast sam fakt, że w perspektywie najbliższych 2 lat czekają nas te przeobrażenia, że jest ten trzeci liczący się podmiot, z całą pewnością będzie powodował, że na kwestie ekonomiczne, społeczne, ale także ustrojowe będziemy musieli spojrzeć nieco inaczej niż w ostatnich 20 latach.
Pięknie dziękuję za tę rozmowę. Nie wystawiliśmy oceny, bo to
nie,
połowinki.
Czekamy
do końca studiów. Chociaż muszę przyznać, że wydaje mi się, że 2 lata to z jednej strony krótko, z drugiej strony długo, ale 2 lata przed wyborami chyba bardzo szybko mijają.
Dobra.
Profesor Aneta Zelek, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
I pan Marcin Paladę, socjolog polityki, analityk, autor programu Marcin Paladę Statystycznie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Dziękuję.